Przyjaciołom z dzieciństwa. Czytelnicy zorientowani w topografii Ameryki Północnej wiedzą, że nazwa Waszyngton odnosi się zarazem do stolicy Stanów Zjednoczonych położonej na wschodnim wybrzeżu, w dystrykcie Kolumbii, oraz do stanu na północnym zachodzie kraju. To właśnie w nim rozgrywa się ta historia. Na początku jest strach. Strach przed zatonięciem. Strach przed innymi, tymi, którzy mnie nienawidzą, którzy chcą mi się dobrać do skóry. I jeszcze strach przed prawdą. Na początku jest strach. Nigdy nie wrócę na wyspę. Choćby do moich drzwi zadzwoniła sama Jennifer Lawrence i błagała mnie o to, nie wrócę. Uprzedzam na wstępie. To, co opowiem, wyda się wam niewiarygodne. To nie jest jakaś banalna historia, zastrzegam. O nie, to paskudna historia. Wyjątkowo paskudna. Oto pewien obraz, żeby, jak to mówią, wyostrzyć wasze apetyty. Z otchłani wyłania się ręka. Blada, wyciągnięta do nieba, z rozczapierzonymi palcami, która po chwili ostatecznie pogrąża się w odmętach. Dookoła mnie wyje wiatr, deszcz i bryzgi piany chłoszczą mi twarz, a ja płynę i oddalam się od tej upiornej kończyny. Płynę. Usiłuję płynąć, unosząc się na spienionych grzbietach fal, opadając w 3-metrowe doliny. Płynę na wpół nieżywy, ku cyplowi wyspy, kaszląc, krztusząc się i drżąc z zimna. A oto inny obraz. Płonący dom, przed nim ja, na kolanach, wrzeszczący jak jakiś histeryk, a wszędzie dookoła rozświetlające noc koguty. I jeszcze coś wam powiem. Wiem, że będzie wam trudno mi uwierzyć i mówiąc szczerze, nie mogę mieć wam tego za złe. A jednak właśnie tak to było. Dokładnie tak. Siedzi w fotelu i przygląda mi się tymi swoimi ciemnymi oczami. Jest wysoki, przystojny, a jego marynarka musi być warta więcej niż całe moje oszczędności. Przed chwilą zerknął na zegarek. Nic nie mówi. Ile on może mieć lat? 45, 50? Musi mieć powodzenie u kobiet. Od czego mam zacząć? Pytam. Od początku, odpowiada. Tak będzie najlepiej. Ile mam czasu? Tyle, ile ci trzeba, Henry. Świetnie. Oczywiście nie ma pan obowiązku mi wierzyć. Nic nie mówi. Niczego po sobie nie pokazuje. Ten mężczyzna, mój ojciec. Ma rację. Wróćmy tam, gdzie wszystko się zaczęło. Do samego początku. Przed początkiem. Sierpniowa noc. Hałasy. Stukot, skrzypienie, regularne bryzgi wody, a potem bardzo wysoki świst niesiony echem po zatoce. Skrzypienie przypominające pocieranie nadmuchiwanego balonu, zgrzyt o wysokiej częstotliwości i chlupot wody, plus fal. Siedzę w morskim kajaku i patrzę na warstwę mgły. Cisza. Wodę dookoła rozświetla księżyc. Wstrzymuję oddech. Pojawia się czarna płetwa. Dwie, trzy, cztery i jest ich 11. Moje serce zaczyna bić szybciej. Wielkie drapieżniki o czarno-białym ubarwieniu powoli wyłaniają się z mgły. Płyną w szeregu, jak w bojowym szyku. Ich zaostrzone płetwy rozcinają powierzchnię wody rozjaśnioną blaskiem księżyca w pełni. Ruch wiosłem, potem drugi. Ostrożnie płynę w ich stronę. Kilka rzeczy, które warto wiedzieć o orkach. Orka to super drapieżnik, najgroźniejszy drapieżnik na Ziemi. Nie ma żadnych naturalnych wrogów. Jest na samym szczycie łańcucha pokarmowego. To niezwykle inteligentne zwierzę. Każde stado orek osiadłych ma rozwinięty język, złożony dialekt, odmienny od dialektów innych stad. Jest to też jeden z niewielu gatunków, które przekazują swoje umiejętności następnym pokoleniom. Orki osiadłe mają wysoko rozwinięty zmysł społeczny. Są też orki wędrowne. Jeszcze groźniejsze. Jeszcze bardziej zuchwałe. Przemierzają oceany w absolutnej ciszy i najczęściej w samotności. To właśnie im orka zawdzięcza miano wieloryba mordercy. Bez wahania atakują duże morskie ssaki. Foki, lwy morskie, morświny. Boją się ich nawet rekiny i wieloryby. Orki wędrowne nie wiedzą, co to strach. To zabójcy doskonali. Orka jako drapieżnik nie ma rywali, ale rzadko atakuje człowieka, chyba że w niewoli. Byłoby dobrze, gdyby można było wygonić tych wszystkich turystów i statki, które od czerwca do października po chamsku wpychają się na ich, a także moje, terytorium i zostawić orki w spokoju. Tak jak ja to robię, płynąc cicho kajakiem w tę sierpniową noc, w porze, gdy nie ma tu nikogo. Tylko one i ja. Wystarczy mi, że się z nimi przywitam. Patrzę, jak przepływają i pozwalam im żyć. Tak jak one pozwalają żyć mnie. Nigdy mnie nie niepokoiły. Nigdy nie próbowały mnie wyrwać z mojego aktualnego życia. Nie próbowały mi zaszkodzić, ani mnie zabić. Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią zachowywać się w ten sam sposób? Orka drapieżna jest najbardziej okrutnym ze ssaków morskich. Ale człowiek wędrowny to najbardziej okrutny ssak na całym świecie. To powszechnie znana prawda. Ja miałem ją dopiero odkryć. Październikowa noc. Fale biją o burtę. Za plecami dziewczyny wyłania się z mroku jego głowa. Dziewczyna spogląda w stronę nocnego nieba. Na tle księżyca widzi przelatujący sznur morskich ptaków. Na brzegu jej powieki zwisa słona łza. Usta ma otwarte. Oddech płytki. Serce podeszło jej do gardła tak wysoko, że ma wrażenie, jakby za chwilę miała je wypluć na śliski pokład łodzi. Znowu słyszy metaliczny zgrzyt za plecami. Skrzypienie. Jakby ktoś coś ostrzył. We włosach między okami sieci czuje uderzenie wiatru. Wyobraźcie sobie jej strach. Dziewczyna ma niecałe 17 lat. Wyobraźcie sobie taki strach, jeśli potraficie. Strach tak wielki, że miażdży kości i rozdyma serce do rozmiarów grożących eksplozją. Strach, który napina i usztywnia mięśnie tak, że stają się jak liny, które nasiąkły wodą, a potem wyschły i stwardniały na słońcu. Pokład łodzi tańczy, kołysząc się na falach i dziewczyna z trudem utrzymuje równowagę. Tym bardziej, że jej ramiona i głowę oplata ciężka rybacka sieć. Czuje przez włosy jej twarde węzły. Wdycha zapach glonów, ryb, oleju napędowego i soli, od którego żołądek podchodzi jej do gardła. Nie ma pojęcia, jak się tu znalazła. Po prostu odczuwa na ramionach cały ciężar tych splątanych, wilgotnych i śmierdzących powrozów, wodorostów, przypominających rzemienie łańcuchów. Ciążą jej, a woda, którą są przesiąknięte, spływa po jej ciele. I jeszcze ten deszcz, który bębni o czaszkę. Chciałaby wiedzieć więcej, ale jest tak ciemno, tak strasznie ciemno. On jednak jest tutaj, to bardzo blisko. Kiedy staje przed nią w szeleszczącym kapturze, w jego oczach na chwilę pojawia się błysk. Choć trwa to zaledwie sekundę, dziewczyna widzi w jego źrenicach, co ją czeka. Z przerażenia traci oddech w piersiach. Oprawca trzyma się knagi umocowanej na nadburciu. Ale ona widzi tylko cienie, jakby kłęby zabarwionej na czarno waty. Skrawek bladego księżyca niczym pazur rozdzierający noc. Czarne drzewa, czarny brzeg, wiatr. I ciasną przestrzeń niewielkiego kutra. Niebezpieczną, pełną haków i zardzewiałych krawędzi, o które się już pokaleczyła. Między dużą wciągarką a kabiną, to tam Kat dokona swojego odrażającego dzieła. Nie powinnaś była tego mówić. Jego głos jest zimny, odległy i obcy. Rozumiesz teraz? Przestępuje z nogi na nogę, utkwiwszy w niej wzrok. Dziewczyna drży z zimna. Ma otwarte usta, suchy, obłożony język. Nagle jej się odbija. On obejmuje ją ramieniem. Mimo plątaniny sieci, lin i zwałów wodorostów, w której uwięzione jest jej ciało, jakby chciał ją zaprosić do jakiegoś groteskowego jiga. Absurdalnego tanga. I popycha. Nie! Dziewczyna nie ma przed oczami obrazów z dzieciństwa, o których mówi się w filmach i książkach. Jest sama. Pośród tej mrocznej październikowej nocy nie ma nikogo. Jedynie ona i on. Widzi przed sobą tylko ciemny, złowrogi kształt cylindrycznego kołowrotu z przyczepionymi po bokach okrągłymi pływakami i welon sieci, który jeszcze łączy ją z kutrem. Jej wodnica, lina życia. Chwilę później napastnik popycha ją tak, że upada do tyłu w otchłań. Rozstępuje się pod nią zimne, czarne lustro wody. otwiera usta, by złapać oddech, zachłystuje się i kaszle. Walczy, by nie wciągnął jej ciężar sieci, ale fale nacierają, przykrywają ją, po czym cofają się, by znów przypuścić atak. Jej umysł ogarnia przerażenie i panika. Dziewczyna krzyczy, ale natychmiast znowu się zachłystuje i dostaje czkawki. Jej żołądek pełen jest morskiej wody. Silnik zmienia obroty i nagle zostaje porwana w kilwater kutra. Sunie za nim z ogromną prędkością, podrzucana, miotana i obracana wokół własnej osi jak bąk. Po omacku szuka między orkami trału jakiegoś wyjścia, drąc paznokciami liny. Jej ciało sztywnieje w zimnej, zdecydowanie zbyt zimnej wodzie. Kręci jej się w głowie, im większa jest prędkość kutra, tym bardziej wciąga ją w głąb. Jakaś duża ryba, halibut albo łosoś, miota się obok niej. Jej głowa jest jak spławik wędki, nurkuje pod falami, a potem się wynurza i za każdym razem dziewczyna łapczywie łyka morskie powietrze. Coraz mniej łyków, coraz mniej powietrza. Nagle wśród tych ruchomych, słonych ciemności w jednym przebłysku widzi wszystko i wszystko rozumie. Całe jej życie staje się jasne i klarowne. Na długo przed wschodem słońca jest już martwa. Jej oczy otworzyły się jak u lalki, a skóra stała się biała i połyskująca niczym skóra ryby schwytanej w sieci. W ten sposób to musiało przebiegać. W każdym razie ja tak to widzę.